Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie.
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu ukazuje nam Jezusa Chrystusa, który walczy z szatanem na pustyni. Zostaje wyprowadzony przez Ducha na pustynię, aby Jezus doświadczył kuszenia. Dlaczego to musiał uczynić? Uczynił to po to, żeby nauczyć nas, jak walczyć ze złym duchem, jak radzić sobie z kuszeniem, żeby nauczyć nas tego, czego niestety nie potrafili podjąć we właściwy sposób Adam i Ewa, pierwsi rodzice, tak hojnie obdarowani przez Pana Boga, tak obficie obdarowani Jego łaską. Może właśnie zacznijmy od tego fragmentu z Księgi Rodzaju. Kiedy wczytujemy się w opis kuszenia Adama i Ewy, doczytujemy się do pewnej informacji, którą być może łatwo przeoczyć, ale myślę, że jest istotna. Otóż w opisie tego ogrodu, w którym zostali umieszczeni Adam i Ewa, dowiadujemy się, że na samym środku jest drzewo życia. Bóg posadził drzewo życia, drzewo łaski. A gdzieś tam, nie jest powiedziane konkretnie gdzie, jest drzewo poznania dobra i zła. Prawdopodobnie gdzieś na obrzeżach. Kiedy obserwujemy różnego rodzaju obrazy ilustrujące upadek Adama i Ewy, to nam się wydaje, że niejako to drzewo z tym zakazanym owocem Bóg postawił w centrum ogrodu. Nie, w centrum ogrodu było drzewo życia, drzewo łaski. Tamto drzewo było gdzieś na obrzeżach. I kiedy się dobrze nad tym zastanowimy, to możemy od razu sobie znaleźć pewną bardzo ciekawą refleksję. Mianowicie, że trzeba było się postarać, aby, jak to się mówi, Ewa wlazła w te krzaki, w te chaszcze i stanęła pod tym drzewem, na którym był wąż. Co to oznacza? Że trzeba się postarać, aby zgrzeszyć. Że Bóg w centrum naszego życia stawia przede wszystkim swoją łaskę. Daje nam więcej sił, abyśmy uniknęli zła, niż że to zło jest silniejsze od nas samych. To jest taka wielka prawda życia moralnego, którą warto sobie uświadomić. Jest więcej szans na dobro w naszym życiu. Ono jest w centrum naszego życia. Tak zostaliśmy przez Boga stworzeni. Dziś wielu mówi, że natura człowieka jest zepsuta. Człowiek jest bardziej skłonny do grzechu niż do dobra. A być może jest właśnie dokładnie na odwrót. Jeżeli przyjmiemy do serca tę prawdę, jeżeli prawdziwie uwierzymy Bogu, że nam daje więcej łaski, niż że zły duch ma do nas większy dostęp niż Bóg, to wtedy zmienia się całe nasze życie. To my świadomie wybieramy, w jakiej przestrzeni chcemy funkcjonować. Czy w przestrzeni Bożej łaski, czyli właśnie pod tym drzewem życia, czy będziemy leźć jak Ewa w te chaszcze, gdzieś tam na obrzeża, po to, żeby zerwać ten zakazany owoc. Trzeba się postarać, aby zgrzeszyć i my naprawdę nieraz potrafimy mocno pracować na tym, żeby zrujnować sobie życie, ale potem niestety trzeba zbierać bardzo gorzkie owoce własnych błędów. Dziś wielu mówi, że nie do końca ksiądz ma rację. W naszym przekonaniu, w naszej opinii dziś człowiekowi jest o wiele łatwiej grzeszyć, upadać, niż czynić dobro, bo taki jest właśnie świat, w którym przyszło nam żyć. Czy to jest prawda, czy nie? No, mamy oczy, widzimy, co się dzieje na świecie, ale wciąż musimy, przynajmniej oczami naszej wiary, duszy, przyjmować nawet w najgorszych sytuacjach. Bóg nie poskąpi nam swojej łaski. Bóg jest ponad każde zło. Wielu mówi, nie mam szans, żeby się nawrócić, bo na przykład pochodzę z takiej, a nie innej rodziny. Doświadczam to, co najgorsze od moich najbliższych. Jestem zepsuty do cna. A Bóg mówi, nie zabraknie ci mojej łaski. Ona jest silniejsza niż każde zło, które uczyniłeś w swoim życiu. Ktoś mówi, nie da się żyć pod kloszem. Jesteśmy zmuszeni do tego, żeby się babrać w tym błocie. Przyszliśmy na świat w takich, a nie innych rodzinach. Nie każdy miał szansę, aby otrzymać optymalne warunki do poznania tego, co jest dobre, co jest złe, żeby być przed tym chronionym. Wielu spośród nas o wiele za wcześnie popadło w grzechy. Ich natura została popsuta. Jasne, zgadza się. Są tacy, mówią prawdę. Ale jednak Jezus jest ponad naszą słabością. I może uzdrowić dosłownie wszystko, dosłownie wskrzesić nas. Jezus liczy się z naszą słabością i wie, że jesteśmy kuszeni i jak jesteśmy kuszeni. Ale też pytanie, czy chcemy być kuszeni, czy się na to zgadzamy. To nie jest tak, że człowiek jest zmuszany przez złego ducha, by czynić zło. Tutaj powtarza się ta strategia, którą szatan wykorzystał przeciwko Jezusowi. Jeśli chcesz, możesz i tak dalej. On namawia Jezusa, podsuwa pewne rozwiązania, oczywiście szatańskie. Jezus je natychmiast odrzuca, ucina. W ogóle nie wchodzi w dialog z szatanem. A my niestety w ten dialog wchodzimy i dlatego upadamy. Jezus jednak wie, że wielu spośród nas jest takich, którzy upadając nie chcą tych upadków. Mówią, Boże, Ty wiesz, że tego nie chciałem, ale się stało. Jezus o tym wie. Jezus zna nasze słabości i Jezus patrzy na nas z miłością. Jako ten, który ma pełną wiedzę o naszym życiu, o naszych ograniczeniach, słabościach, nie patrzy wtedy na nas potępiająco, ale przede wszystkim jako ten, który chce nas podnieść z tego upadku, natychmiast okazać swoją pomoc, miłosierdzie. Chce nas uzdrowić, uzdrowić nasze rany, które sami sobie zadaliśmy, które zadaliśmy swojej duszy. Ale tak jest w przypadku ludzi, którzy nie chcą tego grzechu, a upadli tylko i wyłącznie z powodu swojej własnej słabości, która być może właśnie jest owocem takiego, a innego domu, wzrastania, wychowania i tak dalej. Taki człowiek zawsze przy upadku woła, Boże, okaż mi swoje miłosierdzie. Stało się, ale wiesz, że Ciebie kocham, że nie zgadzam się na ten grzech. Pomóż mi następnym razem być mocniejszym. A Jezus odpowiada do nas tak, jak ojciec do syna marnotrawnego. Przyjdź moje dziecko do mnie. Przyjdź moje dziecko do ojca. Przyjmij moją miłość i przebaczenie. I warto pielęgnować w sobie ten obraz miłującego Boga. Ale tak jest w przypadku tych, którzy rzeczywiście chcą prawo Jezusa zachowywać i którzy chcą Jego kochać. Bo są niestety ci, którzy zadają rany Jezusowi bardzo świadomie, którzy upadają, bo chcą i zupełnie nie liczą się wtedy z Jezusem, nie myślą o Nim z miłością, nie przepraszają go za ten grzech, który się dokonał. Oni upadając mówią, co mnie to obchodzi, że popełniłem zło. Ważne, że przez chwilę poczułem się dobrze, a nawet jeżeli niedobrze, to co komu do tego? Co mnie obchodzi jakiś Bóg? Co mnie obchodzą jakieś przykazania? Ci zadają Jezusowi największe rany. I tacy ludzie niewiele różnią się od Judasza, który sprzedał swojego mistrza, wydał go potem na tortury i na śmierć. Dokładnie w taki sam sposób wydają Jezusa na katusze we własnej duszy. Bo tak jest, kiedy człowiek nie ma w sobie miłości do Jezusa, nie potrafi przepraszać, kiedy jest wobec Niego obojętna, nawet wrogi. Tacy ludzie niestety są. I żeby uniknąć tej tragicznej dla nas sytuacji, powtórzenia błędu Judasza, musimy bardzo mocno pielęgnować w sobie miłość do Jezusa, miłość do Boga. Ona będzie chronić nas nawet w chwilach naszych największych upadków. Ta miłość będzie osłaniać nas, będzie nas tłumaczyć przed Bogiem Ojcem. Bóg najpierw będzie widział naszą miłość, naszą dobrą wolę, a dopiero potem będzie widział nasz grzech. Żeby zachować w sobie taką miłość do Pana Jezusa, trzeba wciąż Go poznawać, prosić w modlitwie, aby nam się objawiał, abyśmy potrafili Go kochać coraz mocniej. Modlić się o to, żeby kochać Boga. Ilu z nas to czyni? To nas chroni przed upadkami. Co jest kolejną szansą dla nas, która pomoże nam unikać kuszenia? To pilnowanie się Bożych przykazań, myślenie o nich, powtarzanie ich sobie. Myślę, że w wielu rodzinach jest kontynuowana tego rodzaju praktyka, że w czasie pacierza powtarzamy 10 Bożych przykazań. I dobrze, że tak jest. Bo 10 Bożych przykazań są jak ścieżka, która prowadzi do nieba. Bóg bardzo wyraźnie mówi nam, co wolno, czego nie wolno, czyli co jest dla nas dobre, a co jest dla nas szkodliwe. Jeżeli człowiek będzie Bogu posłuszny, zachowa w swoim życiu szczęście, błogosławieństwo. Jeżeli nie zaufa Panu Bogu, jeżeli będzie popełniał grzechy, bardzo szybko doświadczy zła, nieszczęścia. I to jest właśnie jedna ze strategii złego ducha, szatana, którą uderzył w Ewę. Podważył jej zaufanie do Boga. Powiedział, skąd wiesz, że Bóg chce dla ciebie dobra? I tak czyni dokładnie w stosunku do każdego z nas. Za większością naszych grzechów kryje się brak naszego zaufania do Pana Boga. Bóg mówi bardzo wyraźnie, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, a my nie ufając Mu i tak w to leziemy, bo myślimy, że w naszym konkretnym przypadku ta sprawa się nie zrealizuje, że w naszym wypadku ten grzech przyniesie nam szczęście, a potem niestety trzeba za swoją ślepotę płacić wielkim cierpieniem. A więc trzeba bardzo mocno pilnować się Bożych przykazań. Kto zejdzie z tej ścieżki, która prowadzi do nieba, to bardzo szybko spadnie w przepaść. Warto w ciągu dnia przypominać sobie, czy na pewno dzisiaj, przez ten czas, który minął, zachowywałem Boże przykazanie. Jeżeli złamałem, które? Dlaczego tak się stało? Dlaczego nie ufam Bogu? Trzeba natychmiast przepraszać Pana Jezusa za upadki. Ci, którzy tak czynią, z pewnością są bardzo trudną zdobyczą dla szatana. I to była jedna z zasad życia na przykład monastycznego w wielu klasztorach, wspólnotach, zgromadzeniach, żeby przeprowadzać kilka razy w ciągu dnia rachunek sumienia, czyli przejście przez Boże przykazania i konfrontację tego, co było z tym, co jest. I te zakony, te zgromadzenia rzeczywiście cieszyły się świętością życia tych, którzy tam byli. Co nas chroni także przed upadkami, przed kuszeniem? Chroni nas, kiedy na poziomie umysłu uświadamiamy sobie fakt, że jestem chrześcijaninem. Pamiętaj o swoim chrześcijaństwie, o swojej tożsamości, a wtedy łatwo nie ulegniesz szatanowi. Pamiętaj, kim jesteś, jaka jest wielka godność twoja jako dziecka Bożego. Skoro jesteś dzieckiem króla, zachowuj się jako dziecko króla. Pamiętaj o tym, że masz naśladować Jezusa Chrystusa, że Go kochasz. To jest przywilej, ale też zobowiązanie. My możemy się uczyć od innowierców, którzy czczą różnych bożków wymyślonych przez ludzi, jak oni bardzo potrafią podporządkowywać swoje życie tej idei czy religii, którą wyznają. I tam nie ma kompromisów. Wśród katolików niestety króluje kompromis, chrześcijaństwo kompromisowe. Nazywam siebie katolikiem, ale kradnę, przeklinam, cudzołożę i tak dalej. Patrzą na nas nieraz ci, którzy są letniej wiary albo z dala od Boga i mówią, no na czym polega to twoje chrześcijaństwo, bo tego po tobie nie widać. Ani się nie modlisz, ani nie zachowujesz żadnych postów. Bo mam w pracy muzułmanina i on kilka razy dziennie wyciąga dywanik i się modli, zachowuje jakieś tam swoje posty, a ty jako katolik co robisz? No nic nie robisz. Jakie jest to twoje chrześcijaństwo? My czymś takim nie pociągniemy innych do Boga. Przyciągnąć możemy radykalizmem i wiarą, prawdziwą, żywą wiarą, która będzie objawiać się w naszej codzienności. Wtedy zły duch trzyma się od nas z daleka, bo jesteśmy Bogu wierni. Ale jeżeli są w nas kompromisy, niestety robi w naszej duszy, co zechce. Kiedy kusi nas zły duch, pamiętajmy także o tym, że przychodzi Boża pomoc i za każdym razem, kiedy o tę pomoc prosimy, otrzymujemy ją. Przychodzisz do konfesjonału, spowiadasz się, wiedz, że otrzymałeś Bożą łaskę, żeby zupełnie zerwać z tym grzechem, z którego właśnie się wyspowiadałeś. Trzeba o tym pamiętać. Jeżeli o tym nie pamiętasz, w to nie wierzysz, to po odejściu od konfesjonału znowu padniesz w to samo zło, bo powiesz, ale jestem słaby. No właśnie, a przecież Jezus przed chwilą ciebie umacnił. Umocnij, żebyś nie popełnił tego zła. Tylko Mu ufaj. Ufaj Bogu, że choćby ci się przytrafiał cały czas ten sam upadek, po raz drugi, trzeci, kolejny. Pamiętaj, żeby nie załamywać. Jeżeli się modlisz, pracujesz nad sobą, to wiedz, że będziesz za każdym razem coraz bardziej silna, aby przezwyciężyć to zło. I za którymś razem to zło zniknie z twojego życia. Ale pamiętajmy, że dobro, cnoty, wewnętrzna siła do walki z pokusami wzrastają w wielu ludziach bardzo powoli. Tu trzeba mieć wielką cierpliwość także do siebie samego. Szatan kusi nas, widzisz, spowiadałeś się, nie wyszło, znowu upadłeś, nie ma sensu się spowiadać. Po co ci to? Modliłeś się o coś, nic się nie zmieniło, czy za siebie, czy za innych, cały czas to zło jest, nie warto się modlić. I wielu za tą pokusą idzie. Trzeba wiedzieć, że dobro wzrasta w człowieku bardzo, bardzo powoli, nieraz niezauważalnie, tak powoli jak wzrasta roślina. Ale jednak każdy dzień czyni ją coraz silniejszą. I nasza wierność Bogu, modlitwie, praktykom, sakramentom wyda w końcu owoce, owoce świętości, doskonałości, które jednak zdobywa się bardzo stopniowo. Bóg bardzo cieszy się, że jest w nas wola powstawania z grzechów. Jak to się mówi, tam często mówili o tym święci, powstawania z martwych. Bo rzeczywiście wejście w grzech jest wejściem w przestrzeń śmierci. Bóg cieszy się, kiedy chcemy powstawać z tego grzechu. Kiedy on się pojawi, natychmiast szukamy Bożej pomocy. Modlimy się od razu, idziemy do konfesjonału. Nawet właśnie taka zasada pracy, doskonałości chrześcijańskiej. Upadłeś ciężko, od razu, w tym samym dniu szukaj kapłana, żeby ciebie wyspowiadał. Najpóźniej w dniu kolejnym, ale nie później. Taka postawa Boga cieszy i Bóg za nią wynagrodzi. Wynagrodzi tym, że nie umrzesz w grzechu ciężkim, bo w ciągu całego swojego życia walczyłeś z grzechami, pokonywałeś swoje słabości. Pamiętam kiedyś w jednej z moich parafii poprzednich, pewna pani, byłem tam kilka lat, bardzo regularnie praktykowała, spowiadała się, w końcu ciężko zachorowała i mówiła, księże, ja bym tak bardzo chciała, gdy będę umierać, żebym jeszcze zdążyła się wyspowiadać. I wtedy tak jej powiedziałem, ponieważ pani przez tyle czasu, przynajmniej kiedy jestem tu przy parafii, naprawdę dbała o tą regularną spowiedź, ja nie wierzę w to, żeby Pan Bóg pozwolił, żeby pani umarła bez sakramentu. I rzeczywiście był taki moment, kiedy już przyszły jej ostatnie chwile, godziny. Rodzina wzywała o tego kapłana i kapłan przyjechał, chociaż były pewne trudności, żeby do niej dotrzeć z pewnych przyczyn. Ale jakby Pan Bóg przedłużył jej życie, żeby kapłan zdążył do niej dojechać, że ją jeszcze rozgrzeszył i przyjęła sakramenty święte. I odeszła niemalże zaraz po tej spowiedzi świętej. Skończyło się jej życie. Jak Bóg wynagrodził jej długoletnią, całożyciową walkę o stan łaski uświęcającej. Ale ilu jest takich, którzy żyjąc w grzechu nie doczeka się tego kapłana, bo im na tym nigdy nie zależało. Nie doczeka się ostatniej posługi. To już sam szatan zadba o to, żeby kapłan tam za szybko się nie pojawił. Tym bardziej, jeżeli człowiek tego nie chce. Bo często nie chce. Rodzina się domaga, ale ten umierający tego nie chce. I Bóg nie może w tym momencie złamać ludzkiej wolności. I taki człowiek umiera. Umiera bez Bożego przebaczenia, bez miłosierdzia, bo nigdy o nie nie prosił. Dlatego nigdy nie lekceważmy tej sytuacji, jaką jest grzech w naszym życiu. Pokażmy Bogu, że nie ma na to naszej zgody. Szukajmy kapłana, szukajmy jego przebaczenia. Nie zgadzajmy się na grzech w naszym życiu, bo to jest bardzo zły sygnał, jaki wysyłamy do Pana Boga. Co nas jeszcze umacnia w walce z pokusami? Bardzo umacnia nas adoracja krzyża, bo krzyż jest tronem potęgi Jezusa Chrystusa, jest znakiem zwycięstwa nad grzechem. Co ciekawe, właśnie w tych domach, w których jest Jezus, jest łaska uświęcająca, walka z grzechami, jest nie jeden krzyż. Można powiedzieć, w każdym pokoju jest krzyż. Widać te krzyże. W przeciwieństwie do domów, gdzie króluje grzech, gdzie tego krzyża się po prostu dopatrzeć nie można. Tak jakby ten krzyż ludzi raził. Nie ludzi. To zło, które w nas jest, szatana. On się nie zgodzi z tym, żeby twoje oczy spoczęły kiedyś na krzyżu, bo on wie, że jak tak się stanie, to podejmiesz walkę z grzechem. Dlatego taka walka z krzyżami w przestrzeni publicznej, kiedyś we Francji i teraz w Polsce. Dlatego u tak wielu katolików, którzy niestety żyją w grzechach, z nazwy katolików, w domach krzyży nie ma. Bo szatana niestety widok krzyża męczy. A więc dbajcie o to, żeby ten krzyż był. Adorujcie krzyż, modlcie się przed krzyżem. Niech on będzie obecny w waszych miejscach pracy, w waszych domach przede wszystkim, tam gdzie odpoczywacie, tam gdzie śpicie. Niech wasze spojrzenie, kiedy zasypiacie, spoczywa na krzyżu i niech pierwszym znakiem, który zobaczycie po przebudzeniu, będzie krzyż. Bo już w Starym Testamencie zostało bardzo wyraźnie napisane, to czytanie będzie się powtarzało jeszcze w Wielkim Poście. Kto spojrzał na węża podniesionego na palu, ten został uzdrowiony z jadu żmii. I potrzebujemy tego uzdrowienia z jadu szatana, który tak zatruwa nasze serce. Jezus wywyższony na krzyżu ma moc uzdrawiać nas. Uwalniać tych, którzy na Niego spojrzą z wiarą. Ma moc przepędzania każdego rodzaju zła, szatana, tego, który napawa nas lękiem i dręczy. Kiedyś przyszła do mnie pewna pani i mówi: proszę księdza, bo moje dziecko ma jakieś koszmary, nie wiadomo co się tam dzieje, śnią się jakieś potwory, diabły. Niech ksiądz tam przyjdzie kiedyś, pomodli się. Przychodzę do tego domu, do mieszkania, do pokoju tejże dziewczynki. Cały pokój wytapetowany współczesnymi symbolami popkultury, a więc wróżki, diabły, czarownice, wszystko. Ale nie było ani jednego świętego obrazka, ani jednego krzyża. Ja mówię tej pani, jak ona ma nie być kuszona? Co ją ma chronić? Nic jej nie chroni. Jak pani spełnia swoje zadanie jako rodzic, ta, która ma chronić swoje własne dziecko? Tam, gdzie jest krzyż, tam szatan ucieka. Szatan nie ma do nas dostępu, ale ten krzyż musi być czczony i musi być wiara w krzyża, bo to nie jest przedmiot magiczny. Mam i będzie działał. Nie, on jest uzależniony od naszej wiary. Jezus na krzyżu przywraca życie tam, gdzie jest śmierć. Dlatego w czasie Wielkiego Postu szanujmy te nabożeństwa, gdzie czczony jest krzyż, droga krzyżowa, gorzkie żale. No nie tylko w Wielkim Poście, ale także możemy je przecież odprawiać sobie prywatnie, nawet u siebie w domu. Czy to nabożeństwo drogi krzyżowej, a przecież tutaj we Francji, w Paryżu macie tyle wspaniałych, pięknych kościołów z przepięknymi stacjami drogi krzyżowej. Warto sobie zrobić taką praktykę, żeby przynajmniej raz w tygodniu, może właśnie w piątki, przejść sobie prywatnie drogę krzyżową, jakieś rozważania, czy to wydrukować z internetu, czy z książeczki i oddać to właśnie jako ochronę przed grzechem. Jako właśnie taką formę walki z szatanem. Niektórzy biegają po kapłanach, egzorcystach, niech się ksiądz pomodli i tak dalej, a gdybyście byli wierni takiej praktyce, to by nie trzeba było żadnego egzorcysty. Sami byście dali sobie z tym złem radę, oczywiście do pewnego stopnia. Warto czcić krzyż. Przed uleganiem pokusom chroni nas także często uczestnictwo we mszy świętej, szczególnie kiedy przyjmujemy komunię świętą, bo komunia święta to jest ciało Jezusa Chrystusa. a Jezus przywraca nam zdrowie, przywraca nam życie, daje nam siły do walki z szatanem. On wnosi w nasze życie światło, a tam, gdzie jest światło, tam ciemność ucieka, mówi Pismo Święte. A więc ucieka szatan, nie ma do nas dostępu. Jezus daje nam także i przywraca radość i mądrość. Ci, którzy to wiedzą, są bardzo wierni mszy świętej. To nie jest problem, co niedzielę chodzić. Oni starają się być nawet i codziennie na Eucharystii, bo wiedzą, ile łaski z tego otrzymują. Warto o tej łasce pamiętać. Warto uczestniczyć w Eucharystiach, ale jeśli ktoś z niej rezygnuje, jeśli jej nie szanuje, jeśli tylko na niej bywa, stwarza olbrzymią przestrzeń działania złemu duchowi i ten zły duch działa w takich rodzinach. To jest początek i koniec każdego zła w rodzinie, kiedy rezygnujemy z tej największej ochrony, jaką daje nam Eucharystia. Przed uleganiem pokusom chroni nas także Słowo Boże. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób Jezus walczył z szatanem. Właśnie cytując fragmenty Pisma Świętego. Oczywiście szatan robił dokładnie to samo. On też cytował Słowo Boże, ale on manipulował Słowem Bożym. A Jezus po prostu traktuje to Słowo jak miecz. Bóg mówi to i koniec, kropka. Nie ma żadnej dyskusji. Oby tak było w naszym życiu. Ale trzeba to Słowo Boże znać. Trzeba je czytać, uważnie się w nie wsłuchiwać. Ponieważ wsłuchując się w to Słowo Boże, usłyszymy samego miłującego Boga, który mówi do nas bardzo łagodnie, który nas delikatnie upomina, koryguje nasze życie. Jeżeli jesteśmy mu wierni, przechodzimy przez życie bez większych pomyłek, bez większego cierpienia. Jeżeli masz zatkane uszy na Pismo Święte, Bóg też poradzi sobie z tobą, też będzie próbował korygować twoje życie, oczywiście w ramach wolności, którą mu dasz, ale będzie się to odbywało już przez cierpienie. Bóg będzie dopuszczał cierpienie, nieraz wielkie, na ciebie i na twoje życie. Właśnie po to, żebyś zmienił swoje życie. Tak nie musi postępować wobec tych, którzy go słuchają. Pamiętajmy też, że wielką ochroną przed kuszeniem jest jakaś forma ascezy w naszym życiu. Pilnujmy postów. Sami z siebie też starajmy się w pewnych sprawach ograniczać. Uważajmy na zmysłowość naszych ciał. Bo tutaj szatan niestety dzisiaj bardzo mocno prowadzi wielu ludzi do upadku, do grzechów ciężkich. A więc ta asceza jest bardzo ważna, kiedy mamy mieć siłę do walki z szatanem. Jeżeli ktoś spowiada się na przykład regularnie z grzechów nieczystych, to ja zawsze pytam, a jak wyglądają twoje posty? I się okazuje często, że taka osoba nie pości, że ma z tym problem. Jak to mówi stara zasada duchowa, demony nieczystości i obżarstwa idą ze sobą w parze. I tak niestety jest. Pilnujmy ascezy. Pokusy też oddala nasza postawa uwielbiania Boga, czyli dziękowania Mu za wszystko. Im więcej człowiek dziękuje Bogu, tym lepiej dla niego, dla jego walki duchowej. Zwróćmy uwagę, że niezadowolenie, szemranie ściągnęło na lud wybrany, który był na pustyni, wielkie cierpienie, bo każdego rodzaju niezadowolenie czy bunt przyciąga złe duchy, bo wtedy niejako uczestniczymy w naturze demonów, synów buntu. A kto uwielbia Boga, uczestniczy w naturze Boga, który jest samym uwielbieniem. Uczestniczy w naturze świętych i aniołów, którzy są dziećmi uwielbienia. Wybieraj, w której chcesz uczestniczyć, stronie, czy po stronie tych, którzy uwielbiają, czy tych, którzy się buntują. Po stronie aniołów, czy złych duchów, szatana. Swoją codziennością dokonujesz tego wyboru. Uwielbianie Boga ściąga na człowieka Boże błogosławieństwo, ale niezadowolenie, szemranie, czy bunt ściąga uwagę i działanie złych duchów. Trzeba pamiętać, że Jezus chce, abyśmy byli świadkami Jego miłości i przebaczenia w czasach, kiedy pustoszeją kościoły, kiedy nieszanowany jest chleb eucharystyczny, kiedy przyjmuje się komunią świętą, świętokradzką, kiedy ludzie rezygnują z przyjmowania komunii świętej na rzecz życia w grzechu, nieraz przez długie lata czy całe życie, ze względu na jakieś zmysłowe przyjemności. Że żyjemy w czasach, kiedy coraz mniej ludzi adoruje Najświętszy Sakrament. Że żyjemy w czasach, kiedy zamierają w ludziach cnot, wiara, nadzieja, miłość, nazywane cnotami głównymi. Czy cnoty kardynalne, o których przecież kiedyś pouczał Kościół, że trzeba się o nie modlić, że to są konkretne narzędzia walki duchowej. a więc roztropność, czyli mądrość, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo. I świat coraz bardziej przez to pogrąża się w chaosie moralnym i w ciemnościach. I potrzeba, żebyśmy podejmując walkę z pokusami, z kuszeniem, stawali się światłem w ciemnościach dla tego świata, dla ludzi, którzy doprowadzili do takiego stanu. Abyśmy rozpoznawali, aby ci ludzie rozpoznawali w nas Chrystusa, który w nas działa, który daje nam radość, daje nam wewnętrzne światło, które ocala od śmierci, przywraca nadzieję. Aby ci ludzie, wśród których żyjemy, pytali nas, kto ci daje tę wewnętrzną siłę, co powoduje, że ty jesteś ciągle radosny i szczęśliwy. I wtedy my możemy wskazywać na Chrystusa, wskazywać na Tego, który jest naszym życiem i światłem. Amen.